Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Jest ze mną już w studiu Jakub Kornhauser. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dotarłeś?
Dotarłem.
To
chociaż
już,
ledwo.
To już wiem, ale ledwo. Zziajany, zmachany, chociaż żadne odległości chyba rowerowe nie są ci straszne.
No pewnie, że tak. Wolałbym teraz się pochwalić, że pokonałem jakieś 300 kilometrów w ciągu godziny. Tymczasem pokonałem ledwo kilka. Wprawdzie w ciągu 8 minut, więc teraz rzeczywiście zjajany jestem i to mocno.
Damy ci trochę odetchnąć, ale tylko przez moment. Proszę Państwa, na stronie Radia Kraków Kultura dzieją się przeróżne rzeczy, rkk.pl, a mianowicie pojawiają się też materiały, których nie tylko można słuchać, ale można też czytać. I taką cegiełkę do czytania dołoży dzisiaj Jakub Kornhauser, który napisał tekst... Czy to jest non-fiction? Bo wiesz, że to było pierwsze skojarzenie. Jak to jest, kiedy dwóch cyklistów w różnym wieku spotyka się na trasie?
No zazwyczaj jest bardzo przyjemnie, jeśli ten drugi cyklista, mam na myśli nie siebie teraz, a drugiego cyklistę bądź cyklistkę, lubią jeździć na rowerze, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Czasami rower jest jakimś dopustem bożym wręcz.
Naprawdę?
Tak. No, oczywiście wychodzimy już z tych matryc, że kto jeździ na rowerze, to robi to tylko dlatego, że go nie stać na samochód na przykład i musi dojeżdżać do pracy na rowerze. Bo...
A były faktycznie takie historie?
Tak. No, przez wiele lat tak się w niektórych przynajmniej środowiskach czy kręgach utarło sądzić, że rower jest po prostu tańszym ekwiwalentem jakiegokolwiek środka lokomocji. W związku z tym to gdzieniegdzie jeszcze się spotyka. Ja na przykład nie mam prawa jazdy, więc nie jeżdżę samochodem. Jeżdżę rowerem na co dzień do pracy, też oczywiście turystycznie, podróżniczo i po to, żeby sobie pomyśleć. Natomiast to nie zawsze jest takie oczywiste właśnie w rozmowach z ludźmi, których spotykam, że to jest ten główny środek transportu i że właściwie nie mam możliwości łatwej zmiany tego wehikułu.
A zbierasz, powiedz mi, te historie z trasy, bo to, że obserwujesz świat, to myślę, że wiem nie tylko ja, dzielisz się tym w przeróżnych opowieściach. W związku z tym flora i fauna jest tutaj na pierwszym miejscu i ptactwo wszelkiej maści. Ale jak to jest z ludźmi? Bo jakoś mniej w twoich tekstach ludzie są dopuszczani do głosu albo właśnie do współdzielenia czy pasji, czy opowieści. Czy ty jesteś w ogóle ciekawy tego? Dlaczego mijasz ludzi, którzy wybrali właśnie ten, a nie inny środek lokomocji?
Nie, no oczywiście, że jestem ciekaw. Bardzo często rozmawiam z kolarzami, rowerzystami, którzy albo jadą w tę samą stronę, co ja, albo po prostu jeszcze chętniej chyba rozmawiam z ludźmi, których spotykam w danym konkretnym miejscu. Nie wiem, z lokalsami, którzy w jakiś magiczny sposób wyrastają mi na drodze. No bo wiesz, rozmowa z kolarzem, który mnie mija, o tym, ile zębów jest na zębatce, co to jest za kaseta, czyli no, ta tylna zębatka w rowerze, no i tak dalej, i tak dalej. Jakby to mnie mniej ciekawi na przykład. Bardziej mnie ciekawią rzeczy o charakterze, no powiedzmy, nazwijmy to antropologicznym czy etnograficznym, związane z konkretnym miejscem, gdzie przebywam. Oczywiście...
Nie jesteś częścią braci, że tak powiem, pedałujących
po
drogach?
Nie znam. Zupełnie się nie znam też na mechanice roweru i tego, w jaki sposób on jest skonstruowany. I po prostu rower dla mnie tylko środkiem do osiągnięcia celu, którym jest przemieszczanie się po...
Ale nie żartuj, że nie czujesz jakiegoś momentu, nie wiem, ekscytacji, w ogóle jakiegoś takiego uczucia radości, kiedy na przykład kupujesz nowy rower.
Ja nie kupuję nowych rowerów właśnie, kupuję rowery używane. Nie czuję. Lubię... się przywiązywać do rowerów i chętnie to robię, ale... Nie dlatego, że to jest, są giganci szos, wspaniałe firmy, czy karbon, który był użyty do budowy roweru, jest z kosmosu i dlatego powinienem...
My wszyscy jesteśmy częścią kosmosu.
No tak, to prawda. Niekoniecznie. Nie jestem jakimś tutaj zwariowanym na punkcie roweru jako osobnego bytu człowiekiem. Nigdy nie miałem w ogóle takich jakichś skłonności do powierzania swoich uczuć wehikułom, tak to nazwijmy.
Wehikuł, to jest, zawsze lubiłam to określenie. Patrzę na twój tekst i na historię spotkania z Tomkiem. Trochę to jest tak, że w tym tekście znajdą państwo dużo radości z takiej formy spędzania czasu, ale też poznawania miasta. Czy ty faktycznie uważasz, że przemieszczanie się na rowerze daje zupełnie inne możliwości? I pomijam teraz kwestię korków i tego, że mieszkamy w Krakowie. Ale co daje rower, kiedy zaczynamy chcieć inaczej popatrzeć na miasto i być może na tę lokalność, w której funkcjonujemy?
No, kilka różnych rzeczy oczywiście. Ja od zawsze lubiłem mikropodróżować i w ogóle samą ideę mikropodróży. Wystarczyło wyjechać z centrum Krakowa na rowerze właśnie 20-25 minut i się okazywało, że otwiera się zupełnie nowy świat. Może brzmi to trochę zbyt patetycznie czy z za dużym natchnieniem, ale nie chodzi zupełnie o to.
Możesz spróbować innymi słowami.
Nie, chodzi mi o to, że ja po prostu lubię odkrywać nowe miejsca, w których nie byłem. Nawet przemierzając szlaki, które przemierzałem jadąc do szkoły z domu do centrum Krakowa, czyli nie oszukujmy się, z jednego centrum Krakowa do drugiego centrum Krakowa. Okazywało się, że gdzieś na jakichś opuszczonych podwórkach dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Zapoznałem kilka fajnych kotów, z którymi się zaprzyjaźniłem.
Jakie ziemniki?
Akurat wtedy nie. Jamnika miałem wtedy bardzo fajnego w domu. Nie chciałem jakiejś konkurencji mu robić. I w ogóle razem z moim kolegą szkolnym robiliśmy takie niesamowite, w ogóle do tej pory to pamiętam, jazdy. Jak długo można jeździć po własnej dzielnicy? Okazuje się, że bardzo długo. Można całe dnie spędzać w obszarze, 2 kilometrów od miejsca zamieszkania i odnajdywać zupełnie nowe rzeczy. Odnaleźliśmy zupełnie opuszczony dom w takim lesie czy zagajniku, który był niedaleko dworca głównego w Krakowie. I urządziliśmy tam swoją bazę. Nie ma tych czasów. Czasy się skończyły. To miejsce zostało przemienione we wspaniałe osiedle bloków. Ale wspomnienia zostają. Dużo sentymentu mam dla tych czasów, kiedy rzeczywiście rower był po prostu fajnym środkiem do poznawania świata i do poznawania jakichś swoich predylekcji, predyspozycji. Pamiętam, jak w jednym z opuszczonych mieszkań w centrum Krakowa, do którego dotarłem właśnie dzięki rowerowi, a potem dzięki małpim zdolnościom, ponieważ musiałem się wspinać po fasadzie budynku. Pamiętam, wszedłem na jakieś drugie piętro w ogóle. Do tej pory się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że nie spadłem, ale okej, najwyraźniej.
Jesteś bardzo wysoki, może wzrost może, cię
no, wtedy jeszcze
uratował,
nie byłem aż tak wysoki. Odnalazłem, to muszą państwo uwierzyć na słowo, wspaniale urządzone mieszkanie z bogatym księgozbiorem. I pamiętam, że chodziłem tam przez pół roku i czytałem wszystkie książki, które tam były. Nikt się tym w ogóle chyba nie opiekował jakoś szczególnie, ponieważ to miejsce zawsze było kompletnie opuszczone. Wystarczyło pchnąć okno i tam do środka wejść. Czyli wchodziłem od strony okna właśnie, a nie od strony korytarza, chociaż...
No trochę rozrabiaka.
Ja, tak, tak. Spędzałem bardzo dużo czasu na dachach budynków w ogóle, bo razem z moim kolegą wymyśliliśmy, że będziemy chodzić po dachach, będziemy chodzić po mieście dachami i przeskakiwaliśmy z kamienicy na kamienicy, idąc dachami. Nawet państwo pewnie sobie nie wyobrażają, ile wspaniałych rzeczy działo się na tych dachach.
A parę lat później Wachowscy nakręcili Matrix.
Ja tam zawsze wolałem film jednego ze słowackich reżyserów pochodzących ze czesko-słoweńskiej nowej Wilny, czyli czechosłowackiej nowej fali, który nakręcił film pod tytułem Slunko w sieci, czyli słonko w sieci. I to był film, który praktycznie w całości dział się na dachach różnych budynków w Bratysławie.
Zatrzymam cię na chwilę. Ja jeszcze mam taki sprytny plan, żebyśmy rozmawiali
o rowerach, literaturze
i o rowerach na przykład.
No myślałem.
Ale chciałam ci zadać jeszcze jedno pytanie, kończąc to nasze pierwsze wejście antenowe. Czy po 30, nie wiem od którego roku życia jeździsz na rowerze, ale od 30 paru lat, jak zakładam, a na pewno 30 samodzielnych wypraw po Krakowie. Próbuję bardzo naokoło teraz. No więc po 10 już i więcej latach jazdy po Krakowie w taki, a nie inny sposób. Czy ciebie jeszcze Kraków w ogóle zaskakuje? Poza tym, że on się zmienia oczywiście architektonicznie, co chwilę coś się buduje, ale czy on cię zaskakuje albo raduje, kiedy jeździsz gdzieś tam jego nie tylko głównymi ulicami, ale też rogatkami. Czyli
tak,
zero zaskoczeń.
Nie, no oczywiście, raduje się serce, raduje się dusza, gdy na podbój miasta codziennie się wyrusza. Mnie najbardziej oczywiście raduje miasto rozumiane peryferyjnie i to jest moje największe hobby, czyli zwiedzanie tych wszystkich miejsc, o których ludzie myślą, że już nie są Krakowem, a się okazuje, że Krakowem są i te wszystkie Zbydniowice, Kantorowice, czy Kępa Grabska, Stryjów, to Kujawy nawet mamy w Krakowie. Nie tylko Azory mamy w Krakowie, ale także Kujawy, jakby ktoś nie wiedział. To są wszystko jakieś miejsca, w których za każdym razem jak jestem, to coś nowego odkrywam. Węża z dwoma głowami widziałem. Łosia, który schodził z hałdy żużlu koło Branic. Tam zresztą jest taki piękny lamus z XVI wieku. Bardzo ładny budynek. W sensie o to tutaj mi chodziło. I najdłuższy tunel kolejowy, właśnie nie kolejowy, tylko pod torami kolejowymi w Polsce jest właśnie w Krakowie. Jak się tam wjeżdża z jednej strony, to jest tak ciemno, że nie widać w ogóle światła z drugiej strony. Człowiek wjeżdża w taką ciemną norę i nie jest w stanie przewidzieć, czy w ogóle z tego wyjedzie.
Ale gonisz białego królika wtedy?
Tam nie tylko białe króliki się okazują mieszkać, bo niedaleko jest krakowski zakład karny. Najbardziej znany jest ten na Montolupich oczywiście, ale no drugi najbardziej znany może. I tam osadzeni, którzy wychodzą albo na przepustkę, albo po prostu opuszczają mury więzienia, to mają zwyczaj robienia sobie z tego tunelu galerii. Tam swoje rysunki wywieszają i trzeba oczywiście z latarką chodzić i tego szukać, ale to taka fajna przestrzeń, nietypowa przestrzeń muzealna.
Jakub Kornhauser, jak widać, rozgadany i za nic sobie ma czerwone światełko, które po prostu tutaj sygnalizuje, żeby...
No... Ale zawsze tak jest, że najciekawsze rzeczy padają gdzieś tam poza anteną.
No ale to nie wiem, może my zaczniemy taki proceder tutaj wprowadzimy, że będziemy nagrywać to, co się dzieje pomiędzy, ale ja nie wiem, czy...
Uważać, że zawsze jestem nagrywany.
Nie wiem, czy ktoś to
kiedyś
wytrzyma.
Podobno Chińczycy mnie nagrywali przez internet.
Nie, ja muszę to zatrzymać, bo wiecie państwo, robi się niebezpiecznie. Jak już wchodzi podsłuchiwanie, nagrywanie przez Chińczyków, ale to nie jakiś wywiad. Czekaj,
wywiad,
bo teraz
oczywiście, że wywiad.
Dobrze, zostawmy to. Znalazłam taką książkę z 2013 roku. My, rowerzyści z Warszawy. Mamy rowerzystów z Krakowa?
Ale także...
Poza Jakubem Kornhauserem?
No oczywiście.
Spisanych, opisanych, przepytanych jakoś zbiorczo?
Niekoniecznie.
Niekoniecznie.
Nie.
Ale jesteśmy gorsi niż Warszawa?
Nie, oczywiście jesteśmy lepsi niż Warszawa. Mamy fajniejsze miasto, po którym możemy jeździć. Po Warszawie się jeździ średnio. Znaczy i tak się jeździ lepiej niż kiedyś, ale
No, nadstawiamy no teraz,
zawsze jak jestem w Warszawie, to oczywiście na rowerze jeżdżę po Warszawie, zabieram rower i faktycznie może w ostatnim czasie jest trochę lepiej niż było, czy no może nawet znacznie lepiej. Z moim kolegą, dziennikarzem polityki, Julkiem Ćwieluchem, zawsze rozmawiamy na ten temat, kto ma lepiej, kto ma gorzej. On jest też oczywiście zwariowany na punkcie rowerów.
Ale
ostatnio przepytywał prezydenta Krakowa na temat
rowerowe. Bo jeździ dzielnie.
Tak.
Bez przekonania.
Nie.
Nie kontynuujmy tego wątku. I w kasku widziałam.
Wspaniale, robi dobrą rzecz, ponieważ rzeczywiście wydaje mi się, że przykład idzie z góry.
Znalazłam też artykuł związany z tym, jacy pisarze, zresztą nie jeden, proszę państwa, jak się okazuje, całkiem
naprawdę?
Sporo jest. Tak, sporo jest informacji o tym, w jaki sposób rower funkcjonował w literaturze i naprawdę sporo jest tytułów, które sięgają dużo dalej, aniżeli biografie na przykład znanych cyklistów albo opisy jakichś spektakularnych
wypraw
rowerowych oczywiście. Natomiast czy masz coś takiego, że w ogóle ty w literaturze szukałeś w którymś momencie roweru? Miałeś taki fokus, żeby szukać, wyłapywać jakieś zdania, jakieś opisy, które właśnie z perspektywy rowerzysty są do zobaczenia? Czy coś się pojawiło w ogóle takiego w twoim życiu, czy ty oddzielasz zupełnie te...
Oddzielam, to zwykle oddzielałem, ponieważ wydawało mi się, że rower jest poza wszystkim i właśnie traktuję rower jak odpoczynek od literatury.
Ale mówiłeś, że myślisz na rowerze. Zakładam, że dotyczy to nie tylko twojego życia i ewentualnych filozoficznych dylematów.
Nie, myślę, bo mam chwilę wolnego po prostu, a niestety jako literaturoznawca i człowiek, który ma na co dzień dużo do czytania obowiązkowo, to nie dokładam sobie tych lekturowych tortur jeszcze...
Fantastyczna promocja, muszę ci powiedzieć. Reklama, tortur, literaturoznawca, tortury, to wszystko w jednym zdaniu.
Słuchaj, dobrze wiesz, że no niestety, no jest ten moment, w którym po pierwsze czyta się dużo z okazji pracy, czyta się, ja czytam 1000 książek wydawanych w Polsce jako juror Nagrody Literackiej Gdynia, co... jest oczywiście zwykle problematyczne. I
teraz
potem...
będziesz trochę odpoczywał.
Teraz chwilowo odpoczywam, ale nie tak dużo. Nie, ale akurat zawsze chciałem jakoś oddzielać w ogóle sferę moich literackich jakichś tam upodobań od roweru i nie wyszukiwałem tak... bardzo mocno
aż
tych literackich...
Aż w końcu napisałeś sam.
Napisałem sam.
Nawet nie raz.
To nie było zawsze tak swoją drogą. Teraz mi uświadomiłaś, że jak dużo bardzo się wspinałem, chodziłem po górach i w ogóle spędzałem bardzo dużo czasu w górach, to się fascynowałem faktycznie literaturą jakąś wysokogórską, czy po prostu górską, polską, nie tylko, i dużo tego czytam. Ale z rowerami chyba nigdy tak nie było. Zresztą nie ma aż tak dużo tej roweratury, by przywołać termin, który funkcjonuje od pewnego czasu na określenie literatury rowerowej, czy czasem szerzej kultury rowerowej, która jest jakby powiązana z działalnością intelektualną. Zresztą te sfery, one to nie są sfery oddzielne zupełnie. Właśnie tłumaczę teraz na polski książkę Guillaume'a Martena. Guillaume Martin jest francuskim profesjonalnym kolarzem, który jeździ sobie w Tour de France, zajmuje tam wysokie miejsca, jest zawodowcem.
Jakie jest wysokie miejsce w Tour de France?
Druga dziesiątka to już jest bardzo wysokie miejsce, bo tam jeździ 200-kilkudziesięciu kolarzy. Zresztą jest też zwycięzcą różnych innych wyścigów. Od wielu lat się utrzymuje w czołówce. I on jest jednocześnie filozofem z wykształcenia i pisarzem. Pisze książki nie jako kolarz piszący książki, tylko po prostu jako człowiek, który ma różne umiejętności, zdolności, rozwija się na różnych polach. Za trzecią książkę pod tytułem Społeczeństwo czy Społeczność Peletonu, tak byśmy ją na polski przełożyli, dostał Nagrodę Akademii Francuskiej za najlepszy esej roku. Więc On chyba dzieli te działki i w swoich książkach bardzo często nawiązuje właśnie do tego, że przywykliśmy do tego, że te sfery działalności, no nie wiem, fizycznej, atletycznej, manualnej chętnie oddzielamy od działalności intelektualnej, duchowej. No wiadomo, no, różnie to
bywa. Chociaż od wieków podkreśla się, że jednak dobrze utrzymywać równowagę między jednym a drugim.
Tak, chociaż no, ci pierwotni filozofowie jednak mówili, że oczywiście sport jest dobry i w zdrowym ciele zdrowy duch, no, ale właśnie, że to jest ten kierunek, tak, że trzeba utrzymywać się w formie po to, żeby twój duch i twój umysł działał porządnie. Czyli jednak pewna służebność fizyczności wobec psychiki była obserwowana. To się zmieniało, rzecz jasna, i różne te proporcje wyglądały, ale no rozumiem, że wciąż na przykład tenże kolarz, pisarz, który chciał napisać pracę magisterską swoją o związkach filozofii Nietzschego ze sportem, nie mógł znaleźć w ogóle żadnego promotora na swoim uniwersytecie. Musiał jeździć po całej Francji, szukać kogoś, jakiegoś francuskiego filozofa wykładającego na uczelni, który miałby pojęcie o kolarstwie albo... i chciałby w ogóle...
Myślałem, że panie, niech pan się zajmie czymś poważnym.
No takich było więcej, natomiast... No więc...
A co to za książka, tak, skoro zacząłeś mówić, że tłumaczysz teraz książkę tego jegomościa?
Tak, to jest jego debiutancka książka, która łączy trochę fiction i non-fiction. Jest to takim trochę zbiorem przemyśleń właśnie na temat kolarstwa a filozofii. Jest również spowiedzią człowieka, który jeździ i myśli. Oraz jest zapisem wyimaginowanego wyścigu kolarskiego Tour de France, który ma tam około 20 etapów, w którym biorą udział obok kolarzy również filozofowie. I każdy z nich ma swoją wizję, swoją strategię, jak będzie jeździł. Niektórzy z nich współpracują ze swoją drużyną, inni są indywidualistami. Mm-hmm. Niektórzy myślą o zwyciężaniu za wszelką cenę, innym wystarczy udział czy uczestnictwo. I każdy z tych etapów 20, powiedzmy, poświęcony jest innemu filozofowi, który walczy zarówno ze swoimi słabościami, jak i z rywalami na trasie. Więc tam bohaterami są zarówno filozofowie greccy, jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Epiktet i tak dalej, jak i filozofowie trochę nam współcześniejsi, jak Kant, Kartezjusz, Leibniz, Spinoza i ci tacy najmłodsi wstawcy, którzy również tam trochę rozrabiają podczas wyścigu, więc trochę mi to przypomniało oczywiście słynny sketch z latającego cyrku Monty Pythona, w którym filozofowie greccy grają w piłkę nożną z filozofami niemieckimi. Tutaj te wątki niemieckiej filozofii i greckiej filozofii, starogreckiej filozofii się oczywiście spotykają i to jest jeden z leitmotywów tej książki. Jest to żwawo, zgrabnie napisane. Niektórzy ludzie, którym powiedzmy dalej od kolarstwa są w stanie dowiedzieć się czegoś o zawodowym peletonie, o wyścigach kolarskich, którzy mniej kojarzą zagadnienia filozofii, mają tutaj to przystępne, wyłożone, w takich bardzo obrazowych wyimkach. Jest to całkiem taka, wydaje mi się, przyjemna, przyjazna lektura, która zresztą przyniosła Martenowi też oprócz tej kolarskiej sławy pewną popularność w samej Francji, ale też za granicą. Książka była tłumaczona na kilka języków, więc polski przekład będzie no którymś z kolei.
A powiedz, ty masz jakiś ulubiony tekst związany z rowerem? Jakoś najbardziej rezonował z twoim podejściem do jazdy i do tego, co z rowerem można zrobić? Czemu służy na przykład? Albo do czego jest trampoliną? Masz taki tekst?
Rowerowe teksty. Bardziej, przepraszam, filmowe jakieś wyimki i obrazy przychodzą mi na myśl, kiedy myślę o rowerze, niż literackie. Jednym z moich ulubionych filmów w ogóle jest film L'Humanité, Ludzkość, po polsku ma ten tytuł, francuskiego reżysera, którego bardzo, bardzo lubię. Jest to Bruno Dumont. Za ten film otrzymał Grand Prix na festiwalu w Cannes. I to była taka sytuacja, w której po raz pierwszy w historii niezawodowi aktorzy dostali główne nagrody aktorskie w Cannes. Séverine Canel i aktor, którego nazwisko teraz mi wypadło.
Sprawdzimy to.
Sprawdzimy za chwilę. W każdym razie to jest film, w którym... To jest film oczywiście taki wręcz paradokumentalny, to znaczy Dumont zawsze tak kręcił swoje filmy, że dzieje się to na prowincji, gdzieś na północy Francji i właściwie tak naprawdę przez 2 godziny jesteśmy z ludźmi, którzy są stamtąd. Główny bohater jest prywatnym detektywem. Czy właściwie, powiedzmy, policjantem, może śledczym, już śledczym, tak to nazwijmy.
To jednak robi nie jest różnicę.
To jest jednak różnica. Natomiast rozwiązuje zagadkę, której nie jest w stanie rozwiązać, więc to od razu wiemy, więc jakby cała gatunkowość tego filmu jest jakby wrócona na głowę, postawiona na głowie. Jest to człowiek bardzo małomówny, w ogóle nic nie mówi, natomiast jego ulubioną czynnością jest jazda na starej szosówce, przemierza bezkresne równiny nadmorskiej Francji w deszczu i w wietrze. I jakoś od dziecka, kiedy widziałem ten film, no nie wiem, powiedzmy, miałem kilkanaście lat, widziałem to w jakimś przeglądzie filmów francuskich 25 lat temu pewnie to było. Od tej pory wizja tego skupionego mężczyzny, który ma nieprzeminknioną twarz i jedzie na rowerze, pokonując Emmanuel Chote, nazywa się ten aktor, który przemierza ewidentnie, coś się w nim dzieje, coś zachodzi, ale my tego nie wiemy. My nie wiemy, ponieważ on się nie dzieli z nami swoimi opiniami na temat prowadzonej sprawy albo na temat życia, jest bardzo, bardzo małomówny. I ta małomówność, rower, te pustki, bo tam jest straszna pustka, w ogóle nie ma żadnych samochodów, nie ma ludzi, dziwne zwierzęta wychodzą na ulicę. No jest to obraz, który mi zawsze towarzyszy.
No rozmarzyłeś właśnie. Się trochę.
Tak, tak, bo ja w ogóle bardzo lubię kino Dumonta, pisałem o nim, pisałem różne teksty o Dumoncie. Zawsze to kino było mi bliskie. Zarówno ta pierwsza faza jego twórczości, która jest taka właśnie skupiona na takim naturalizmie, wręcz turpizmie, na takich behawioralnych historiach, a nie psychologii postaci na przykład. Jak i ta późniejsza twórczość, która jest taka kompletnie dziwaczna. Jednym z moich ukochanych filmów jest Mały Quinquin. To jest w ogóle film, jeden z moich, no nie wiem, top 5.
Ja wiesz, jak słyszę w twoich ustach, to jest takie dziwaczne, ja to tak lubię, to myślę sobie cały Kornhauser, no jakby zero zdziwienia. Ale widzę, że goni nas czas. To jest niestety straszne w programach na żywo, że nie ma zmiłowanka, jak niektórzy mówią. Ale chciałabym zrobić taką pętelkę w związku z tekstem, który za chwilę pojawi się na stronie Radia Kraków Kultura, twoim tekstem. Czy ty masz w ogóle takie pomysły na to, żeby być pewnego rodzaju aktywistą rowerowym?
Nigdy. Bo bardzo,
ale wiesz, dużo piszesz o tym.
No tak.
Wyjdź z domu, zobacz, sprawdź. To jest trochę takie nawoływanie, takie tak zwane call to action. Masz taką żyłeczkę tego, żeby być może wyciągnąć trochę ludzi z domu i namówić do tego, żeby wsiedli na rower. Być może tego nie nazywasz, ale czy trochę tak można, no, można to interpretować?
Na pewno działalność aktywistyczną w pewnym sensie prowadzę, organizując wycieczki rowerowe i przy okazji różnych festiwali literackich, ale też nie tylko literackich. Często zabieram ludzi i to jest po prostu w programie taka wyprawa. Często się zmieniamy z Filipem Springerem, raz on, raz ja. Ale
wiesz, że niektórzy boją się z tobą jeździć?
Bo niektórych mówią, gubię na trasie. Dogonią, no, ja tak, no, tak było. Niektórych ludzi do tej pory nie odnaleziono. Takich, którzy jechali
nie wiadomo,
ze mną.
Nie wiadomo,
co się wydarzyło. Po prostu w pewnym momencie ich zabrakło. Ale nie, no, mieliśmy różne fantastyczne przygody. Na górach literatury, jak organizowałem taką wycieczkę rowerową, no to tam były i odpadnięte pedały, i jakieś gumy. W sensie...
Ja słyszałam zupełnie inną historię, tak? Że po prostu byłeś poszukiwany. bo jakoś się dziwnie spóźniałeś.
Nie, to był inny rok. No to wtedy tam, pamiętam, jechałem z Wrocławia właśnie na granicę polsko-czeską z moją szosówką starą i miałem prowadzić spotkanie z Agnieszką Taborską w surrealizmie i wszystkich trzymałem w napięciu, czy dotrę na to spotkanie, czy nie. I pamiętam, że i Olga Tokarczuk i Irek Green, który tam wtedy już działał. Wszyscy mnie dzwonili do mnie, szukali, a ja gdzieś byłem w trasie, w ogóle nie miałem zasięgu, ale ostatecznie dotarłem, tylko zapytałem Olgę, czy mam się przebierać na to spotkanie. Ona powiedziała, nie, tak wyglądasz bardzo dobrze. Więc w tej lajkrze prowadziłem zmachany, kompletnie zziajany, ale też cały czerwony od słońca spotkanie o surrealizmie, więc tak by to się ze sobą łączy. Alfred Jarry, jeden z najwybitniejszych cyklistów w literaturze, był przecież zapalonym cyklistą, dziwakiem i człowiekiem, który jeden z pierwszych mistrzów groteski, absurdu, nonsensu w literaturze. Więc takich ludzi było więcej w polskiej literaturze, chociażby Prus. Przecież Prus pruł kilometrami po Nałęczowie, jeździł sobie do Nałęczowa z rowerem i potem po Nałęczowie gdzieś po prostu kilometry robił. I to są świetne tereny tam zresztą w okolicach.
Ja w
między Lubinem, Puławami.
Ja cały czas jestem w Jarrym, o którym powiedziałeś, bo on podobno dostał straszne manto za to, że przyjechał na pogrzeb rowerem i namiętnie jeździł po Paryżu.
Ja pojechałem na ślub mojej przyjaciółki na rowerze i ponieważ nie zdążyłem się przebrać, tylko wjechałem na ceremonię właśnie na rowerze.
Czyli po prostu Kornhauser lajkra. To jakby...
Albo niekoniecznie lajkra, bo nie zawsze jeszcze w lajkrze, ale czasami się tak...
Proszę Państwa, jest przed 10:00. My w ogóle idziemy teraz w modę, a to w ogóle nie jest szafiar.
Velomoda. Zostałem nawet teraz prośbę o napisanie tekstu od velomodzie, więc muszę się przygotowywać. Ale jeszcze się nie zgodziłem.
Ja nie wiem, proszę Państwa, w którym kierunku idą zainteresowania Jakuba Kornhausera, ale kto wie, surrealizm jest niezwykle pojemny, więc być może coś się jeszcze wydarzy na styku surrealizmu roweru i, jak się okazuje, mody.
No może.